Wiecie dobrze, że co tydzień jesteśmy z wami, ta środa nie jest inna. Pokój gościnny na antenie Radia Maryja. Ja mam na imię Łukasz, a ze mną są
Agnieszka,
Kasia,
Karol,
Tomek.
Jutro dzień wszystkich świętych, pojutrze dzień zaduszny. Pokój gościnny chciałby poruszyć w związku z tym temat bardziej poważny niż pokój gościnny ma w charakterze organizować. Temat śmierci. Temat, który porusza, nad którym się zastanawiamy, chociaż czy wszyscy się zastanawiamy?
Można powiedzieć, że temat, który budzi grozę, zwłaszcza w umysłach, że tak powiem, młodych ludzi, dlatego że chyba właśnie uciekamy od tej tematyki, od myśli o tym, jak mało czy jak dużo zostało nam jeszcze dni życia. O tym wszystkim będziemy dzisiaj w audycji mówić i zastanowimy się. A pierwsza pomoc, Łukasz, to?
Pierwsza pomoc. Od razu pozdrowimy pana Wojciecha Kintopa, który nadesłał nam pracę w związku z konkursem, jaki Pokój Gościnny organizował. Był to konkurs na pracę, której tematem miały być przemyślenia w związku z tym, że człowiekowi zostały 24 godziny życia i co w związku z tym robi. Co zrobiłbyś, gdybyś wiedział, że zostały ci 24 godziny życia? Właśnie pan Wojciech Kintop nadesłał do nas pracę, wygrał ten konkurs i pierwszą pomocą będzie praca pana Wojciecha. Zapraszamy na pierwszą pomoc.
Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zakończyłem w myślach.
Następny, proszę!
Na korytarzu rozległ się donośny głos nieco otyłej pielęgniarki, dobiegający wprost zza prostych, białych drzwi gabinetu.
Proszę usiąść przy biurku!
Zagadnęła, patrząc na mnie, niepewnie wchodzącego chwiejnym krokiem do środka.
Pan doktor za minutkę przyjdzie.
Powiedziała dobrodusznie, podsuwając mi obdrapane krzesło.
Nie czekałem długo. Po chwili do gabinetu wszedł doktor w białym kitlu, a na jego szyi wisiał stetoskop. Standardowy obraz. Ech, jak z marnego opowiadania. Przeleciało mi przez myśl. Uśmiechnąłem się serdecznie do niego. O dziwo nie odwzajemnił, co przyznam, bardzo mnie zdziwiło. Z szarej koperty wyjął tylko dwa zdjęcia. Powoli wstając z krzesła dał mi znak, bym wstał razem z nim. Wpiął je oba w specjalną ramkę i podświetlił je. Spojrzał na mnie smutnym wzrokiem. Jego prosta grzywka, opadając na pokryte pierwszymi zmarszczkami czoło, zdawała się dodawać w tym momencie tej zwykłej twarzy niezwykle skupiony wyraz. Ledwo spojrzałem na wyniki badań. Poczułem dziwny ból w okolicy klatki piersiowej. Nie pierwszy raz. Ile? Spytałem bezpośrednio.
24 godziny.
Usłyszałem w odpowiedzi. Nie miałem powodu, by mu nie wierzyć. Bez słowa opuściłem klinikę. Drzwi zatrzasnęły się same. Nie czułem nic szczególnego. Czy było to dla mnie zaskoczeniem? Zdawałem sobie sprawę ze swojej choroby. Ale żeby 24 godziny? Nie! Teraz już tylko 23 godziny i 48 minut. Była 9 rano. Nagle w mojej głowie pojawił się mętlik. Nie dziwiły mnie pytania, czy ich natura. Zdziwiła mnie ich ilość. Osłabiony usiadłem na ławce w parku. Ocknąłem się nagle, przepełniony wolą działania. Muszę coś zrobić. Coś ostatniego. Idąc, nie myślałem nad kierunkiem. Jak nigdy. Szedłem po prostu przed siebie. Dlaczego mi to powiedział? Nagle ogarnęła mnie złość. Całkowicie bezsensowna, czego miałem świadomość. Lecz zadziwiająco trudna do opanowania. Zatrzymałem się przed zielonym kioskiem przy skrzyżowaniu ulic. Poproszę zeszyt, powiedziałem z szerokim uśmiechem i ołówek, dodałem.
3:20.
Z przekąsem i jakby od niechcenia zauważyła sprzedawczyni.
Bezmyślnie dałem pieniądze. Miałem zamiar, że napiszę coś w nim do bliskich. Otworzywszy pierwszą stronę, rozpłakałem się. Lecz nagle przypomniały mi się słowa Ewangelii. Duc in altum. Wypłyń na głębie. Jezu, ufam Tobie. Chcę iść już do Ciebie. Tęsknię, Panie. Jedyne, co napisałem. Tak, zeszyt, który miał być moim pożegnaniem, stał się powitaniem, niosący nadzieję dla wszystkich, którzy się lękają. Doszedłem do kościoła. Cicho otworzyłem drzwi plebanii. Znajomy ksiądz zdziwił się moim przybyciem. Czy mogę zająć księdzu chwilę? A właściwie może trochę nawet mniej, bo już jest 15. Rzuciłem niespodziewanie, choć zdawał się niczego nie rozumieć. W długiej rozmowie wyjaśniłem mu wszystko. Po długiej i szczerej spowiedzi udzielił mi potrzebnych sakramentów, między innymi namaszczenia chorych, i dał mi do ręki swój różaniec. Zegar wybił 18. Po uczestnictwie we mszy świętej i przyjęciu Pana Jezusa do swojego serca zdecydowałem, że pojadę do domu. Nie chciałem tego zrobić. Bałem się tego i myślałem, że zrobię wszystko, by tego uniknąć. Jednak z wdzięczności i szacunku dla swoich rodziców przemogłem się. I około 21:00 stałem już w sieni. Powitanie było krótkie. Rozmowa nie kleiła się, choć zawsze miałem dobry kontakt z rodzicami. Nie chcąc się martwić, nie wspomniałem ani słowa o tym. Nie mogłem im tego zrobić. Nie przespałem tej nocy. Z pokoju wyniosłem zegar, który nieznośnie szybko wybijał kolejne godziny. Do ręki wziąłem różaniec. Modliłem się do Boga, by przyjął mnie do swego królestwa. Tak bardzo tego pragnąłem. Pamiętam, że już jako mały chłopiec, leżąc na sianie, w pewien letni poranek prosiłem Pana prostymi, płynącymi prosto z serca słowami, by dał mi siebie oglądać twarzą w twarz. Czy przyjmie mnie do siebie? Czekanie stawało się coraz bardziej nieznośne. Tuż przed świtem ubrałem się szybko i nie zostawiając żadnej wiadomości, wróciłem do miasta. W kieszeni starej, przykurzonej, wczesnowiosennej pyłem ulicy kurtki trzymałem mocno różaniec księdza, raz po raz odmawiając kolejne modlitwy. Nagle poczułem, że osłabiony padam na chodnik. Nie czułem już bólu. Podbiegł do mnie starszy pan, zamiatający podwórko z drugiej strony jezdni. Niech pan nie woła karetki, wyszeptałem cicho. Może komuś będzie w tym czasie bardziej potrzebna. Proszę pana o modlitwę, zakończyłem. Ostatnimi siłami wydobyłem z kieszeni różaniec. Uśmiechnąłem się. Thank you.
Pierwszą pomocą była praca pana Wojciecha Kintopa, napisana na konkurs do pokoju gościnnego o tematyce co zrobiłbyś, gdybyś wiedział, że zostały ci 24 godziny życia. Jeszcze raz dziękujemy panie Wojciechu za tę pracę i gratulujemy.
A my dzisiaj, przypomnijmy, rozmawiamy przede wszystkim o tym, czy młodzi ludzie myślą o śmierci, jakie jest ich podejście do właśnie perspektywy odejścia, końca tego życia ziemskiego i w ogóle o tym, czy przygnębia nas ta myśl, czy może przygotowujemy się w związku z nią jakoś inaczej do życia, czy mobilizuje nas może do działania. Jak myślicie, czy młodzi ludzie zastanawiają się nad tym? Nie, oczywiście siłą rzeczy będziemy generalizować te odpowiedzi, ale postarajmy się jakoś uzasadnić to
w miarę obiektywnie.
Pierwsza sprawa to jest stwierdzenie, czy myśl o śmierci jest myślą przygnębiającą. Bo jeśli stwierdzimy, że to jest myśl przygnębiająca, to automatycznie prawie możemy stwierdzić, że młodzi ludzie na temat śmierci nie mają za dużo do powiedzenia i o niej nie myślą. Bo młodzi ludzie z natury swej są do życia radośnie jakoś przystosowani, uśmiechnięci i żyją z dnia na dzień, nie myśląc o tym, co będzie za tydzień, za miesiąc, a o śmierci to już w ogóle. Z kolei gdyby stwierdzić, że śmierć jest
jakąś perspektywą nadziei.
Nadziei, sprawą optymistyczną, to można by stwierdzić wtedy, że młodzi ludzie mogą myśleć o śmierci, bo jak powiedziałem, ze swej natury są radośni, więc jeśli myślą o śmierci, to nie przeszkadza w ogóle im w codziennym życiu. Czyli skłaniamy się ku odpowiedzi pewnie, że to jest myśl przygnębiająca i młodzi ludzie o niej nie myślą.
Już właśnie wprowadziłeś taki podział. Myślę, że oczywiście można znaleźć wyjątki i nawet można spokojnie podzielić na takie pewnie dwie dość liczne grupy młodych ludzi, którzy właśnie mają takie podejście radosne do śmierci i takie przygnębiające, jak powiedziałeś. Ale generalnie wydaje mi się właśnie, tak jak powiedziałeś, Łukasz, ludzie młodzi odsuwają tą myśl od siebie, dlatego że mają jeszcze 1100 planów na życie, mają mnóstwo zapału, nadziei, nie mają czasu na to, żeby się dołować właśnie perspektywą tego, a może to wszystko nie ma sensu, bo i tak mogę jutro umrzeć.
No właśnie, chyba takie pesymistyczne podejście nie jest do końca też dobre. Jeżeli myślimy o śmierci w takich kategoriach, że to jest coś najgorszego, czego się powinniśmy bać i jak najbardziej uciekać od tego, to wtedy na pewno nam nie pomaga.
No ja jak najbardziej myślę o śmierci w sposób radosny, tylko tak jak Agnieszka, ty wspomniałaś, jest takie zastanawianie się nad tym, czy naprawdę starczy na to czasu, żeby zrobić wszystkie swoje plany i zrealizować to, o czym się marzy, że może tego życia zabraknąć.
My jak rozmawialiśmy przed audycją, jaki w ogóle będzie dzisiaj temat, to mi się przypomniała taka historia z mojego liceum. Pamiętam, mieliśmy do napisania takie wypracowanie pod tytułem Moja przepaść. I właśnie bardzo dużo ludzi, moich zresztą znajomych koleżanek i kolegów z liceum, pisało o śmierci. W dużej, przeważającej większości tych prac pojawił się motyw śmierci. I w tym momencie na lekcji języka polskiego zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, o przemijaniu, o śmierci i zastanawialiśmy się, dlaczego właśnie młodzi ludzie nie myślą o tym. No i w zasadzie wnioski są podobne do tych, do których doszliśmy teraz, że młodość wiąże się z pewnymi planami, z radością i ludzie w tym momencie nie myślą o śmierci. A co do tego, czy śmierć... No śmierć jest zdecydowanie czymś nieoptymistycznym, chociaż z punktu widzenia chrześcijaństwa powinniśmy inaczej ją postrzegać, bo śmierć tak naprawdę jest początkiem nowego życia, nowego, lepszego życia.
Jest taką furtką do innej jakości życia.
No właśnie.
Można tak powiedzieć. A teraz spróbujmy spojrzeć na ten, na to zagadnienie w inny sposób. Wiemy, że każdy z nas umrze. Nie wiemy, powiedzmy, kiedy. Ale czy to będzie 2 tygodnie, czy to będzie okres 2 miesięcy, czy 2 lat, czy 20 lat, może nam się to ciągle wydawać mało, prawda? No, każdy chciałby jak najdłużej żyć. Więc myśląc o tym, że niebawem umrzemy, niebawem w cudzysłowie, nie wiedząc, co się konkretnie pod tym kryje. Jak powinniśmy podejść do życia właśnie? Czy można tę myśl o śmierci odwrócić, patrząc na nią, właśnie tak jak Tomek powiedziałeś, jako na furtkę do czegoś innego? Jako po prostu pewien moment w naszym etapie życia, który trochę zmienia naszą formę życia.
A co myślicie o takim podejściu, jakbyśmy żyli, jakby każdy dzień był ostatnim dniem naszego życia, jakby każda godzina, każda minuta była ostatnią minutą naszego życia?
Właśnie, czyli jak?
I co minutę by nam przedłużano ten czas o minutę?
No właśnie.
Ja myślę, że to nie jest za dobry pomysł, dlatego że ja na przykład nie zabrałam się nigdy do uczenia się języków obcych, czy może do zgłębiania jakichś takich...
No dobrze, to powiedziano by tobie, że jest szansa, że tobie przedłużą ten czas.
Powiem, no to jak się dowiem, że jest szansa, to jak już będę wiedziała na pewno, to się może zmobilizuję, a teraz szkoda czasu.
Ale tak serio, odpowiadając na to pytanie twoje, Tomek, to myślę, że świat byłby po prostu piękny.
No idealny wręcz.
Wręcz idealny. Kiedy ktoś metaforycznie z kosą stałby nad człowiekiem, to człowiek byłby tak sympatyczny, tak miły, tak uczciwy w stosunku do drugiego człowieka.
Ale Łukasz, ze strachu?
Że żyć nie umierać.
Ze strachu. No,
właśnie, ze strachu.
No i czy to jest...
To jest natura człowieka.
No właśnie,
niestety.
Strach. A mój ksiądz proboszcz zauważał takie pewne rzeczy. Jak zaczyna mówić o śmierci, to w tym momencie parafianie mówią: a ksiądz nas straszy, ksiądz takie pesymistyczne myśli nasuwa. Bo właśnie myślenie o śmierci, myślenie o przemijaniu jest dla ludzi czymś zupełnie niewygodnym. On z kolei ma takie podejście i mówi, że on, podchodząc do ołtarza, odprawia każdą mszę świętą tak, jakby to była jego ostatnia msza święta w życiu. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre podejście i w zasadzie każdy z nas czasami w ciągu dnia powinien wejść na takie przemyślenia.
Takie podejście na pewno zobowiązuje nas, prawda? Wtedy każdą chwilę życia staramy się jakoś dobrze wykorzystać. I myślę, że nawet niekoniecznie, może zawsze ze strachu, jeżeli cały czas pamiętamy te słowa, nie znacie dnia ani godziny, wtedy możemy jakoś tak bardziej z miłością może żyć.
Dlaczego o tym mówimy? Można byłoby się zastanowić, czy właśnie po to, żeby sobie troszeczkę w cudzysłowie pogadać na temat śmierci w perspektywie zbliżających się świąt, a może właśnie dlatego, żebyśmy sobie uświadomili tę tematykę, żebyśmy sobie uświadomili perspektywę, nieuchronną perspektywę naszej śmierci i może zrobili coś ze swoim życiem, co troszeczkę zmieniłoby nasze podejście, może troszeczkę przewartościować je. Ja na przykład myślę, że warto byłoby zastanowić się, no mówiąc obrazowo, może wypisać sobie na kartce rzeczy, które chcielibyśmy osiągnąć w bliższej i dalszej perspektywie. Co jest dla nas ważne? Gdybym na przykład teraz stała przed...
Trzeba by było kupić zeszyt 80-kartkowy.
Może zeszyt 80-kartkowy. Ja może zadowoliłabym się zupełnie małym świstkiem papieru.
A na końcu sumą, jako dla chrześcijan, powinna być świętość. Wszystko, wszystkie wypisane rzeczy. W końcu takie podsumowanie, świętość.
To refleksja teologiczna.
Taka mała.
Wkradła się nam.
Ale przepraszamy, bo ci przerwaliśmy.
I już teraz nie pamiętam. Nie, wracając do tego, o czym chciałam powiedzieć, a czego mi nie pozwoliliście powiedzieć. Myślę właśnie, że warto byłoby wypisać sobie rzeczy, które naprawdę chcielibyśmy osiągnąć. W takim sensie, gdybym w tym momencie dowiedziała się, że za minutę umrę, czego najbardziej żałowałabym, czego w życiu nie zrobiłam, czego nie osiągnęłam, o czym się jeszcze nie przekonałam. Zupełnie mało tych rzeczy właśnie wypisać, Łukasz, nie? 80-stronicowy zeszyt, ale zupełnie mało rzeczy, które
ale to
są dobrze, dla mnie
to
najważniejsze.
Wypisałbym 80-stronicowy zeszyt i później bym wykreślał. Metodą eliminacji.
I na tym spędziłbyś resztę swojego życia.
Tak jest. Myślę, że nasi słuchacze zadają sobie pytania. Oni sobie tak gadają w tym studio. Tak, po prostu, żeby te 30 minut audycji, które im dano w Radiu Maryja, przegadać. A ciekawe, co oni by zrobili. Co oni myślą o śmierci. I to pytanie zadaję. Mamy chwilę na zastanowienie, a teraz zapraszamy na chwilę muzyki. A więc wracamy z odpowiedziami gotowymi, zapisanymi na kartce, żeby było ładnie. Żartuję. Co myślimy o śmierci? Co zrobilibyśmy, gdybyśmy wiedzieli, kiedy ona nadejdzie?
No to teraz kto zaczyna?
To znaczy, może ja, bo trudno mi jest wyobrazić sobie taką sytuację, w której zastanawiałbym się nad swoją śmiercią, albo przypadku, w którym wiedziałbym dokładnie, ile tam zostało mi życia. I tak w zasadzie nie zastanawiam się nad tym, ale staram się codziennie cieszyć z każdego dnia,
Karol,
z tego, co mam.
Karol, się myśli o śmierci? Przepraszam, że ci
przerwę. Nie, nie, ponieważ ogólnie uważam, że jestem radosnym człowiekiem. Nie wiem, czy zgadzasz się ze mną. I w zasadzie cieszę się wszystkim, co mnie wokół otacza.
To teraz może paniom oddamy głos.
No ja muszę powiedzieć, że też raczej jakoś tak nie przeraża mnie za bardzo ta myśl o śmierci. I raczej tak patrzę na śmierć przez taki pryzmat życia, tego, co mam teraz i tego, żeby nie zmarnować ani chwili. I jeżeli to życie będzie w miarę takie uporządkowane, jeżeli będę robiła to, co do mnie należy w danym momencie, z czystym sumieniem wobec Pana Boga, no to wtedy nie ma się czego bać na pewno. To nie jest łatwe i to każdego dnia trzeba się z tym zmagać i podnosić na nowo, ale... No, w tak założeniu. Tak bym chciała. Przynajmniej.
Ja myślę o śmierci. Myślę o śmierci, o tym, że umrę niebawem. Nie wiem kiedy, ale raczej staram się myśleć o tym, że nie zostało mi wiele czasu życia. Chociaż nie myślę o tym, że parę godzin, raczej parę lat. I w tej perspektywie jakoś staram się żyć. Oczywiście będzie sympatyczne, jeżeli miło się rozczaruje. Natomiast staram się właśnie tak układać moje plany życiowe i tak starać się realizować to, co przyniesie mi jakąś taką satysfakcję i da świadomość, że zdążyłam coś fajnego w życiu zrobić jeszcze. I coś z sobą zrobić, bo to też jest ważne, że coś tam, jakoś tam siebie wyrzeźbiłam w środku, że troszeczkę inaczej wyglądam już w momencie urodzenia, wewnętrznie.
No i teraz, Łukasz, zostaliśmy my. to można powiedzieć. Generalnie myślenie o śmierci w moim przypadku nie jest zbyt optymistyczne. Nie powiem, że nie myślę o tym, bo czasami przychodzą takie refleksje. Zastanawiam się, w zasadzie trudno jest mi o tym mówić, bo to jest coś, to jest wielka zagadka tak naprawdę dla człowieka i dla mnie przede wszystkim wielkie wyzwanie, żeby się przygotować jak najlepiej do tego momentu.
Tak jakoś wychodzi, że kilka ostatnich audycji, tematy kilku ostatnich audycji zostały przygotowane przez moje życie sytuacją jakąś. Kiedy rozmawialiśmy o depresji, mówiłem, że zgubiłem właśnie swoje dokumenty i miałem dzień z głowy. Kiedy rozmawiamy dzisiaj o śmierci, mogę sobie przypomnieć dzień wczorajszy, kiedy to wyprzedzałem samochód ciężarowy z dość dużą prędkością, znacznie przewyższającą tą, która była dopuszczalną, a sprzeciwka jechał samochód bez włączonych świateł. No powiem krótko, że życie całe staje przed oczami, a to, co dzieje się z ciałem człowieka, kiedy pomyśli o tym, że właśnie kończy życie, jest nie do opisania. Wielu ludzi opowiada o tym, że przeżyło jakiś moment, który był już prawdopodobnie momentem ostatecznym. Ja nie chcę o tym opowiadać, ale to jest przeżycie niesamowite i bardzo dobrze, kiedy człowiek coś takiego przeżyje, ponieważ może postanowić o kilku rzeczach, o kilku sprawach, które chciałby w życiu zmienić, ponieważ odejście w tym momencie, w którym mógł przed chwilą stracić życie, byłoby dla niego niepowodzeniem i może w jakimś stopniu przegranym życiem. Dlatego nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
Bardziej mobilizuje do działania wtedy.
Tak, ale ta audycja... Na początku mówiliśmy, że powinniśmy podchodzić bardzo optymistycznie, ale ona bardzo, bardzo poważnie wyszła.
I tak bardzo pesymistycznie
i
się
bardzo,
kończy.
I bardzo pesymistycznie się kończy.
Czy możemy... pesymistycznie, Łukasz.
Czy możemy...
Powiedziałeś, że też postanowiłeś, że musisz coś zmienić w swoim życiu. Ja myślę, że właśnie to jest bardzo dobry sygnał dla młodych ludzi. Chyba najlepiej w tym momencie można sobie uświadomić, że tak naprawdę ja też jestem śmiertelny. To, że ja wychodzę rano z domu, nie znaczy, że wrócę wieczorem. Dlaczego akurat ja? Bo ja mam zawsze większe szczęście niż każdy inny człowiek obok.
Prawdopodobieństwo jest takie same. Co? Ktoś
dokładnie
idzie samochodem, a ktoś może iść ulicą. Nie wiem, cegła mu spadnie na głowę i...
Tyle, że po prostu musimy się szybciutko spiąć, zmobilizować i zacząć żyć naprawdę.
Nie tracić czasu.
No tak, nie tracić czasu, a czas naszej audycji niestety dobiega już końca.
Został stracony.
Został stracony niestety.
Mam nadzieję, że nie przez
również
radio
zostaniemy, słuchaczy. Również zostaniemy straceni, jak za chwilę nie skończymy. Dlatego żegnamy się z wami i zapraszamy na kolejną audycję już za tydzień, a dzisiaj
Agnieszko, będziesz
się z wami, Łukasz. Nie stawiam mi kłopotliwych pytań. A dzisiaj żegnają się z wami
Łukasz,
Tomek,
Karol,
Kasia i Agnieszka.
Do usłyszenia.
Something deep within my heart, telling me go on through, I am here with you, no matter where you are. So in my hour of pain and sorrow, please Jesus walk me through the dark. 'Cause if I die with him, I will rise again with heaven in my heart. Oh God.
to have heaven in my heart. My God, he has a plan, and I can do no other. God help me, here I stand. This is the only way. But there's something burning inside me. There's something deep within my heart telling me, give me heaven in my heart.